Tu Radio Maria Katolicki, głos w Twoim domu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Kłania się Państwu ojciec Benedykt. Rozpoczynamy audycję szukając Słowa Bożego. Naszym Państwa przewodnikiem po ścieżkach Słowa Bożego po liturgii Słowa najbliższej niedzieli będzie ksiądz dr Wojciech Kardyś, wykładowca egzegezy Pisma Świętego w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie. Prośmy Ducha Świętego potrzebne dary i łaski. Wykładowca egzegezy Pisma Świętego w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie.
Na liturgię słowa piątej niedzieli zwykłej w cyklu B, rok B, składają się jako pierwsze czytanie fragment z Księgi Hioba. Poznajemy w nim rozterki duchowe, jak i informacje o cierpieniach fizycznych tytułowego bohatera. W ramach psalmu usłyszymy, jeśli będzie śpiewany lub recytowany, fragmenty z psalmu 147. Na drugie czytanie składa się fragment z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian, w którym apostoł narodów mówi o głoszeniu Ewangelii. A sama Ewangelia, to znaczy perykopa przypadająca na dzisiejszą niedzielę, ukazuje nam początki działalności Jezusa, w tym między innymi uzdrowienie teściowej Piotra, uzdrawianie licznych chorych i opętanych, a także modlitwę, na którą Jezus znalazł czas i pokazuje nam, jak i my powinniśmy postępować.
Z Ewangelii według świętego Marka. Jezus po wyjściu z synagogi przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli mu o niej. On zbliżył się do niej i ująwszy ją za rękę podniósł. Gorączka ją opuściła i usługiwała im. Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do Niego wszystkich chorych i opętanych i całe miasto było zebrane u drzwi. Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami, wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał złym duchom mówić, ponieważ wiedziały, kim On jest. Nad ranem, gdy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne i tam się modlił. Pośpieszył za nim Szymon z towarzyszami, a gdy go znaleźli, powiedzieli mu: wszyscy cię szukają. Lecz on rzekł do nich: pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, aby mi tam mógł nauczać, bo na to wyszedłem. I chodził po całej Galilei, nauczając w ich synagogach i wyrzucając złe duchy.
Dzisiejszy fragment Ewangelii opisuje nam początki działalności Jezusa. Jest to pierwszy rozdział Ewangelii według świętego Marka. Po wprowadzeniu informacji o chrzcie Jezusa, o jego kuszeniu, a Marek to relacjonuje nam bardzo zwięźle, mamy dalej informacje o pierwszym wystąpieniu Jezusa, o powołaniu pierwszych uczniów, o nauczaniu w Kafarnaum, potem o tym, że w synagodze był Jezus i nauczał w dniu szabatu, i tam też nastąpił pierwszy cud, jaki jego dokonał. Było to uzdrowienie opętanego, czyli innymi słowy egzorcyzm. Było to wypędzenie ducha. Święty Marek nazywa go duchem nieczystym. I po tym pierwszym cudzie i egzorcyzmu opisanym przez Marka ma miejsce epizod, który przypada na fragment Ewangelii odczytywany w najbliższą niedzielę. Są to słowa najpierw dotyczące uzdrowienia teściowej Piotra, a następnie innych cudów, które Jezus dokonał. Przyjrzyjmy się najpierw po kolei poszczególnym ważnym momentom, jakie wskazuje nam dzisiejsza Ewangelia. Najpierw jest wzmianka o wyjściu z synagogi i o tym, że Jezus przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. Oczywiście akcja miała miejsce w Kafarnaum, na razie tutaj, w tym mieście, które jest usytuowane na północy kraju, czyli w Galilei, nad jeziorem Genezaret, zwanym także Morzem Galilejskim. Tutaj mieszkał i Jakub, i Jan, Szymon i Andrzej. Tychże apostołów poznajemy z relacji o powołaniu, która miała miejsce, zapisana została w wcześniejszej scenie. Jakub i Jan są braćmi, są synami Zebedeusza. W Ewangelii pojawia się również później ich matka. Natomiast Szymon, który później otrzyma od Jezusa imię Jezus, to brat Andrzeja. Mamy zatem dwie pary braci. Wszyscy są rybakami. To ich powołał Jezus, a oni ochotnie odpowiedzieli na to wezwanie i poszli za nim. Byli świadkami nauczania w synagodze w Kafarnaum, a potem uzdrowienia opętanego, czyli innymi słowy, raz jeszcze powiem, egzorcyzmu, jakiego dokonał Jezus. No i teraz pojawia się opis wydarzenia, które nazywamy cudem uzdrowienia z choroby fizycznej. Tam można, jeśli tak można określić, było uzdrowienie z choroby dręczącej ducha, tutaj z choroby dręczącej ciało. Pierwszą chorą wzmiankowaną na kartach Ewangelii Markowej, jaką uzdrowił Jezus, była teściowa Szymona Piotra. Zanim przejdziemy do samego cudu, to chcę tutaj wyjaśnić jedną kwestię, bo pojawiają się różne pytania, jak to jest możliwe, że Piotr miał teściową, czyli z tego wynika, że musiał mieć żonę. I tak też to wyglądało. To znaczy, my dokładnie nie wiemy nic o żonie Piotra. Późniejsze przekazy, jakie i tradycja i różne potem inne informacje podawały, to już jest wiadomość pozabiblijna. Nie znamy imienia żony Piotra, nie wiemy też, czy ona jeszcze żyła, bo jest taka hipoteza, skoro wspomniana jest teściowa, a nie ma żony, to mogła już po prostu nie żyć, a Piotr byłby w tym momencie wdowcem. Mogła też być żona gdzieś na zakupach, gdziekolwiek przebywać poza domem, bo wydaje się, że gdyby była na miejscu lub gdyby żyła, jeśli nie umarła wcześniej, to ona przecież usługiwałaby Jezusowi i przybyłym jego uczniom, a nie dopiero co powstała złoża boleści teściowa. Zresztą termin teściowa pojawia się kilkakrotnie na kartach Nowego Testamentu. Po grecku jest to penthera. Tym chyba jednym z najsłynniejszych tekstów jest mowa o tym, o zapowiedzi Jezusa, że z jego powodu i ze względu na niego troje stanie przeciw dwojgu. Tu cytuję ten fragment z Ewangelii akurat Łukaszowej. A dwoje przeciw trojgu. Ojciec przeciw synowi, a syn przeciw ojcu, matka przeciw córce, a córka przeciw matce i właśnie, uwaga, teściowa przeciw synowej, a synowa przeciw teściowej. To są oczywiście nadzwyczajne okoliczności, bo synowe też mogą być pełne miłości względem teściowych, o czym świadczy kazus z księgi Rut, ale ten motyw na razie pomijamy. Więc Jezus zobaczył chorą kobietę i była to teściowa Szymona, jeszcze Szymona, bo Piotrem zostanie on nazwany później. Czytamy, że leżała w gorączce. Dzisiaj wiemy, że gorączka jest tylko zasygnalizowaniem jakiejś choroby. To jest tylko pewien symptom, który świadczy, że człowiek z jakiegoś powodu jest atakowany. Czy to przez wirusa, czy to przez bakterie, czy ma inny problem i on się objawia gorączką. Sama w sobie chorobą przecież nie jest. W starożytności jednak uważano inaczej. Traktowano gorączkę jako odrębną chorobę. Nawet dokonywano klasyfikacji gorączki, bo kiedy przeczytamy paralelny fragment w Ewangelii według świętego Łukasza, a dodać trzeba, iż tradycja przekazuje informację, iż Łukasz był lekarzem, to on nazwał tę przypadłość teściowej Piotra mianem wielkiej gorączki. A więc w starożytności dzielono gorączkę, jeśli chodzi o podział medyczny, na małą i wielką. Tutaj jest po prostu wspomniana gorączka, która trawiła teściową Piotra. I tak jak to często bywa w opisach cudów dokonywanych przez Jezusa, jakkolwiek ten, choć pierwszy, jest jednym z najkrótszych, jeśli chodzi o indywidualną osobę czy osoby, jakie Jezus uzdrowił, to struktura opowiadań o cudach jest bardzo podobna we większości relacji. Mamy jakąś informację dotyczącą tego, kto jest i na co jest chory. Potem zwykle jest doprecyzowanie natury tejże choroby. Później jest akcja i Jezusa i czasem słowa, czasem nie, a niekiedy czynności, które nawet wydają się nam trochę dziwne. I później jest konstatacja, czyli stwierdzenie, że cud rzeczywiście zaistniał, że skutek jest natychmiastowy. Pamiętajmy, że kiedy Jezus dokonuje czy to egzorcyzmów, czy też cudownych uzdrowień, to wręcz widać, że chory powraca do normalnego stanu, do stanu zdrowia i to natychmiast. A później w takich opisach cudów bywa jeszcze element dodatkowy, czy to reakcja tłumów, czy tak zwany element propagandowy, który Jezus, zwłaszcza to u ewangelisty Mateusza występuje, wykorzystuje sytuację cudu do podjęcia jakiegoś ważnego tematu. I podobna struktura jest tutaj widoczna. Najpierw jest wzmiankowana osoba, która cierpi. Jest to teściowa Szymona. Potem jest wspomniana choroba, która ją dręczy. Dalej gesty i słowa Jezusa, czyli czytamy. On, czyli Jezus, podszedł i podniósł ją. To jest ta czynność, jakiej dokonał. Ujął ją za rękę. A gorączka opuściła. To już jest potwierdzenie, że cud zaistniał. Teraz jeszcze dowód na zaistnienie tego cudu, to znaczy na całkowity powrót kobiety do zdrowia. To jest króciutkie zdanie i usługiwała im. Czyli była na tyle zdrowa, że przed chwilą leżała, jak to się mówi, kolokwialnie plackiem w łóżku. a teraz jest całkowicie w odmienionym stanie, bo zupełnie zdrowa, skoro może bez żadnych problemów usługiwać im. Nie ma tutaj żadnych słów Jezusa, bo one nie muszą zawsze wystąpić, często się pojawiają, ale nie są obowiązkowym elementem tego typu struktury, tego typu opowiadań o cudownych uzdrowieniach. Mamy zatem tutaj pierwszy cud uzdrowienia chorej osoby dokonany przez Jezusa. Później czytamy w kolejnym fragmencie dzisiejszej Ewangelii, że z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do Niego, czyli do Jezusa, wszystkich chorych i opętanych. Tego typu informacja dotyczy już, czy jest krótką wzmianką o licznych uzdrowieniach, jakich dokonywał Jezus, i egzorcyzmy, bo są wspomniani opętani i chorzy, i nie jest tutaj żadna osoba wyszczególniona. Tego typu ogólną informację nazywamy sumariami. To jest jedno z nich, tak zwane sumarium, czyli sumowanie informacji w kilku zdaniach, podsumowanie, byśmy powiedzieli, działalności Jezusa. I wtedy czytamy jeszcze dalej, że całe miasto zebrało się u drzwi. Miasto w sensie mieszkańcy miasta, ci wszyscy, którzy mogli, a przybyli licznie, tego typu figurę retoryczną nazywamy metonimią, bo przecież miasto jako miasto nie może się pojawić u stóp Jezusa, czy u drzwi domu raczej, w którym on przebywał, tylko ogromna liczba mieszkańców tego miasta. I dalej jest kontynuacja tego sumarium, z której dowiadujemy się, że Jezus uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił. Czyli w sumie podsumowanie, czy też wymienienie tych samych grup tam jako przyprowadzanych, przynoszonych do Jezusa, przychodzących do Niego, a tutaj jako już odchodzących po dokonaniu uzdrowienia, czy to ducha, jeśli chodzi o egzorcyzmy, czy to ciała, jeśli chodzi o uzdrowienia. Natomiast co do duchów, które nazwane zostały mianem złych w dzisiejszej Ewangelii, Jezus nakazał, nie pozwalał im mówić, ponieważ go znały. To jest ważna wzmianka, ponieważ ludzie jeszcze Jezusa nie znali. Oni go poznawali. Najbardziej ze wszystkich Ewangelii to właśnie u ewangelisty Marka, pierwszego chronologicznie, czy Ewangelia jest pierwszą chronologicznie napisaną Ewangelią spośród wszystkich czterech, ale w kanonie Marek jest umiejscowiony jako drugi. To u niego właśnie tajemnica mesjańska, tak zwany sekret mesjański Jezusa, wybrzmiewa najmocniej. Polega on na tym, że Jezus ukrywa swoją tożsamość, ale pozwala ją zidentyfikować samodzielnie obserwatorom jego działań, słuchaczom jego słów, a przede wszystkim uczniom, którzy byli najczęściej świadkami tych wielu wydarzeń i adresatami szczególnych pouczeń. Krótko mówiąc, nie chcę, żeby od razu było wiadomo, kim on jest. Ludzie mają stopniowo odkrywać jego godność mesjańską, jego tożsamość. Ludzie jeszcze go nie znają, dopiero zaczynają poznawać. Złe duchy znają go doskonale. Nieraz nazywały go świętym Boga czy Synem Bożym. Wiedziały, że są Mesjaszem. Dlatego te złe duchy, które gotowe byłyby dużo mówić, od razu zdradziłyby tożsamość Jezusa. Dlatego on im nie pozwalał mówić, bo, jak to mówi ewangelista, go znały. A przecież nie byłoby dobre, gdyby ludzie dowiedzieli się, z kim mają do czynienia, właśnie od złych duchów. Niech raczej się dowiedzą od świadków, albo sami do takich wniosków dotrą. I stopniowo rzeczywiście i ludzie ogólnie mówiąc, i apostołowie w szczególności, dochodzili stopniowo do wniosku, że Jezus jest Mesjaszem, czyli Bożym posłańcem, pomazańcem, oczekiwanym przez wieki, jak nie tysiąclecia, przez naród wybrany i tym, który pojawił się właśnie pośród nich. wyznał tę prawdę później Piotr, zapewne w imieniu nie tylko swoim, ale pozostałych apostołów, a po śmierci Jezusa, kiedy wszystko już było jasne, tę prawdę mogli poznać wszyscy inni. Wtedy sekret mesjański, tajemnica mesjańska Jezusa już nie była aktualna, wręcz odwrotnie. Wtedy Jezus nikomu nie zakazywał mówić o nim, o sobie, tylko mieli iść w świat i głosić, kim on jest i czego on dokonał, a najważniejszym dziełem było oczywiście zmartwychwstanie. Jeszcze chciałbym odnieść się do pewnej wzmianki, mianowicie pisze Marek Ewangelista, że z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, to właśnie wtedy przynoszono do niego chorych. Myślę, że i to nie jest bez znaczenia. Wieczór, zachód słońca. Oczywiście pomijając kwestię, że dopiero wtedy mogli się ludzie swobodnie poruszać, bo do tej pory to był szabat i kiedy zachodziło słońce, to według miary doby czy dnia według Izraelitów rozpoczynał się kolejny dzień. Czyli sobota to jest dzień szabatu dla Żydów, ale kiedy w sobotę zaszło słońce, to już był to pierwszy dzień tygodnia, czyli niedziela. Więc kiedy słońce zaszło, mogli bez problemów, bez pilnowania tak zwanej drogi szabatowej i bez oskarżenia o niepotrzebny ruch, pracę i tak dalej, mogli pojawiać się chorzy. To jest to pierwsze, dlaczego jest tak istotny fakt, że miało to miejsce wieczorem czy po zajściu słońca, a drugi myślę, że dlatego, że choroby się nasilają wieczorem albo perspektywa nocy przeżytej w cierpieniu, w bólu, no jest bardzo smutnym wydarzeniem. Nawet i gorączkę zwykle, jeśli ktoś jest chory, wieczorem ma większą niż rano. I po trzecie wreszcie, noc staje się symbolem. Symbolem ciemności, smutku, braku światła, czasem braku nadziei. Dlatego ci pozbawieni nadziei najbardziej liczyli, czyli nie tak do końca pozbawieni, bo w Jezusie swą nadzieję widzieli i oni liczyli na Jego pomoc. I w tym sensie ujmujemy noc w znaczeniu metaforycznym jako czas, który jest smutny i trudny, ale zawsze kończy się świtaniem, więc jest też noc oczekiwaniem na świtanie. A co jest później? I tu wracamy do naszego fragmentu perykopy rozważanej dzisiaj. Znowu wzmianka dotycząca części dnia. Nad ranem, czytamy w relacji Marka, kiedy jeszcze było ciemno, Jezus wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne. Był to ranek, ale było jeszcze ciemno. Teraz jednak nie nad ciemnością się zatrzymajmy, tylko nad faktem, że Jezus poszedł na pustynię, oddalił się od tłumów, by się tam modlić. Pustynia, która ma bardzo wiele skojarzeń, znaczeń i symbolicznych, i dosłownych, i w historii poszczególnych ludzi, a przede wszystkim całego Izraela, jest także między innymi oznaczeniem miejsca, gdzie człowiek jest sam. I w tej ciszy i w samotności, w oddaleniu od świata i od innych, spotyka się z Bogiem na modlitwie. Jezus się modlił, udał się na miejsce pustynne. To jest bardzo ważne wskazanie, bo często możemy popaść, zwłaszcza ci, którzy są jakoś tam bardziej zaangażowani, nawet w sprawy najszlachetniejsze i dotyczące Pana Boga, Kościoła, pewien aktywizm, który może doprowadzić do zniechęcenia, do pewnej apatii, frustracji czy wypalenia. Dlatego to jest bardzo ważne wskazanie, które dzisiejsza Ewangelia też nam chce przekazać, mianowicie, żeby znajdować miejsce pustynne w swoim życiu, żeby znaleźć i czas, i przestrzeń, w której możemy się pomodlić, żeby umocnić się, by naładować duchowe akumulatory, żeby przekonać się o więzi, jaką mamy z Bogiem, bo my dla Niego przecież często się w cudzysłowie spalamy. A bez tego naładowania duchowego rzeczywiście spalić się, mówię oczywiście metaforycznie, możemy. Zwróćmy uwagę, że Jezus musiał być fizycznie jako człowiek bardzo mocno zmęczony. Przecież tak wielkie tłumy gromadziły się wokół Niego i także musiał wiele nauczać oprócz tego, że dokonywał cudów. Więc nawet i ta noc, którą spędził, a nie wiadomo jak późno poszedł spać, skoro tak wielu ludzi do Niego przyszło, nie była wystarczającym odpoczynkiem. I gdyby tak zaczął od rana dalszą swoją działalność, no to przecież to byłaby przesada w tym sensie, gdyby zabrakło modlitwy, bo modlitwa człowieka wycisza, daje duchową energię, moc i przekonanie, że przecież Bóg jest z nami i On da nam siły, gdy będziemy przepracowani, zwłaszcza działając w Jego imię. Ale oczywiście tę ciszę szybko przerwali ludzie, konkretnie Szymon i towarzysze, bo znaleźli Jezusa na pustyni, przybyli do Niego i pewnie pełni ekscytacji wołali, wszyscy Cię szukają. Dlatego idea była taka, ich przekaz, więc wróć do nich, bo masz dużo pracy, masz dużo roboty, mówiąc kolokwialnie, odpoczniesz sobie później, oni na Ciebie czekają. I w tym momencie Piotr wykazał się pierwszą bodaj, a niestety nie ostatnią sytuacją, w której nie rozumiał mistrza ani jego misji. Piotr chciał już teraz, to znaczy nie chciał, bo to nie była jego intencja, ale niechcący zablokować czy ograniczyć przestrzeń działalności Mesjasza do Kafarnaum, ewentualnie najbliższej okolicy. Dlatego Jezus mu mówi: pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i tam mógł nauczać, bo po to wyszedłem. A więc nie tylko działać, w sensie uzdrawiać, dokonywać cudów, egzorcyzmy przeprowadzać, ale także nauczając. I chodził, jak czytamy, po całej Galilei, czyli nie tylko w okolicach Kafarnaum, ale też i w sąsiednich miejscowościach, nauczając w ich synagogach, bo synagogi były miejscem, gdzie nauczano, odczytywano fragmenty Tory, a potem no, można było, jeśli ktoś miał taką wiedzę, odpowiedni wiek komentować i z tej okoliczności Jezus tę okoliczność wykorzystywał. No i oczywiście wyrzucając złe duchy, o uzdrawianiu chorych, tu już nie mamy wzmianki. Podsumowując, możemy stwierdzić, że Marek, rozpoczynając relację o początku działalności publicznej Jezusa, podaje przykładowy cud wypędzenia złego ducha, przykładowy cud uzdrowienia chorego człowieka, którym to człowiekiem była teściowa Piotra, a potem sumarycznie w kilku zdaniach mówi ogólnie, pisze ogólnie o działalności Jezusa, ale także wspomina ten ważny, a często pomijany, przynajmniej w praktyce przez nas, moment modlitwy jako osobistego spotkania z Bogiem, jako rozmowy z Nim i umocnienia. I wreszcie przestrzega, abyśmy nawet niechcący, tak jak Piotr, nie próbowali ograniczać działania Pana Boga, bo On ma swoje plany, także plany względem swego Mesjasza. Jakie to plany Jezus, posłuszny woli Ojca i zleconej sobie misji, wykonywał nie tylko w Kafarnaum, ale w całej okolicy, by za chwilę udać się na południe, bo do Judei, do Jerozolimy, do stolicy, bo przekaz ewangelisty Marka to jest także ukazanie Jezusa w drodze. On wraz z uczniami jest ciągle w drodze, aby przybyć do Jeruzalem, gdzie dokona na dzieł najważniejszy.
Czytanie z księgi Hioba. Hiob przemówił w następujący sposób. Czyż nie do bojowania podobny byt człowieka? Czy nie pędzi on dni jak najemnik? Jak niewolnik, co wzdycha do cienia, jak robotnik, co czeka zapłaty. Zyskałem miesiące męczarni, przeznaczono mi noce udręki. Położę się, mówiąc do siebie, kiedyż zaświta i wstanę? lecz noc wiecznością się staje i boleść mną targa do zmroku. Czas leci jak tkackie czułenko i przemija bez nadziei. Wspomnij, że dni me jak powiew. Ponownie oko me szczęścia nie zazna.
Na dzisiejsze pierwsze czytanie składa się fragment z Księgi Hioba, z 7 rozdziału tegoż dzieła. Żeby zrozumieć ten fragment, najpierw króciutko przedstawię kontekst w ogóle całej księgi i przyczynę cierpień jej głównego tytułowego bohatera. Na Księgę Hioba składają się 42 rozdziały, z czego dwa pierwsze to jest prolog i końcówka tego ostatniego to jest epilog. Te właśnie teksty powstały w formie narracyjnej, czyli są opowiadaniami napisanymi prozą. Od trzeciego natomiast rozdziału do 42, do jego początku, tekst jest zapisany językiem poetyckim. W prologu Hioba, w dwóch pierwszych rozdziałach tejże księgi, dowiadujemy się, jaka była geneza cierpień głównego bohatera, bo jego cierpienia aż po dziś dzień często wręcz są z jego osobą łączone. Hiob to przecież cierpiąca postać, człowiek, który bardzo wiele doświadczył. A zaczęło się wszystko pięknym opisem tego, jak ów człowiek imieniem Hiob cieszył się szacunkiem ludzi, spośród których mieszkał, był zasobnym majątek, do tego cieszył się szczęśliwą rodziną, miał wiele dzieci, dlatego też to był znak błogosławieństwa Bożego. No i pewnego razu okazało się, że Hiob stracił prawie wszystko. Nie wiedział, dlaczego stracił najpierw swój majątek, potem śmierć poniosły jego dzieci. Została mu tylko żona, która jednak zamiast pocieszać go, stawała się przyczyną kolejnych jego cierpień. Stracił wreszcie zdrowie, bo jak czytamy w drugim rozdziale księgi, wciąż w prologu, właśnie tutaj wychodzi przyczyna, szatan obsypał go trądem złośliwym. Jedynie zachował Hiob życie. I dlatego też później, kiedy przechodzimy do sekcji poetyckiej, my się już nie dziwimy, dlaczego Hiob zaczyna się buntować przeciwko Bogu. Zaczyna pytać, dlaczego ja, dlaczego mnie to spotkało, czy coś złego uczyniłem i tak dalej. Wadzi się z Bogiem czasami bardzo mocnymi słowami. A przyjaciele, bo tacy się też pojawiają na koniec prologu, zamiast być dla niego pociechą i oparciem, stają się przyczyną dodatkowych cierpień, bo oni nie rozumieją, tak jak jeszcze nie rozumie także i Hiob, dlaczego tak wiele nieszczęść na niego spadło. Natomiast my, jako czytelnicy księgi, wiemy, jaka jest geneza cierpień tytułowego bohatera, bo nam narrator to wyraźnie przedstawił. Mianowicie czytamy, że pewnego razu się zdarzyło, iż synowie Boży, a to jest określenie aniołów, przybyli przed oblicze Boga, a wraz z nimi przybył szatan. I szatan, jak to szatan przewrotnie, zaczął podpuszczać, mówiąc kolokwialnie, Boga, pytając się, czy za darmo Hiob czci Boga, bo wcześniej Bóg scharakteryzował swego bohatera jako bardzo szlachetnego i pobożnego człowieka. I dał diabeł taką propozycję: zabierz mu to wszystko, a będzie ci w twarz złorzeczył. A więc dowiadujemy się, że to, co spotkało Hioba, jest niejako sprawdzianem jego pobożności i jego wierności Bogu. Jest swoistym testem, który Bóg pozwolił przeprowadzić szatanowi, także to nie jest wbrew woli Boga, ale za jego dopustem, żeby udowodnić nie tylko szatanowi, bo przecież Bóg sam znał rezultat tej próby, ale także wszystkim tym, którzy czytać będą księgę, że bohater mimo wszystko pozostał jemu wierny. Kiedy próba pierwsza zakończyła się zwycięstwem Hioba, wtedy szatan po raz drugi zjawił się przed obliczem Boga wraz z synami Bożymi, czyli aniołami, i zaproponował jeszcze bardziej drastyczne rozwiązanie. Chciał, żeby Hioba jeszcze mocniej doświadczyć. I Bóg pozwolił mu, jednocześnie wyznaczając granice, których przekroczyć nie mógł. Nie mógł zabrać Hiobowi życia. I wtedy ten nieszczęsny trąd, jakkolwiek możemy próbować identyfikować tę chorobę, dotknął bohatera i jeszcze na dodatek spowodował, że Hiob musiał przebywać poza społecznością ludzi w oddali, na przysłowiowej kupie gnoju, i przeżywał nie tylko zatem fizyczne, ale także i psychiczne bolączki. Jednakże ten spokojny Hiob, który powiedział: Bóg dał, Bóg zabrał, niech imię Pańskie będzie błogosławione, który zgodził się z tragicznym losem po stoicku, że to nie jest tak, że rzeczywiście tylko takiego Hioba poznajemy, bo tak jak już wspomniałem, od trzeciego rozdziału księgi staje przed nami Hiob zbuntowany, Hiob pytający, Hiob cierpiący, i to zarówno fizyczne cierpienia mający, jak i duchowe rozterki. No i w tym kontekście siódmy rozdział to jest czas skargi, opis skargi Hioba, i krótko mówiąc, w tym niedługim fragmencie pojawiają się dwa dylematy i problemy bohatera. Pierwszy to jest czas, który szybko umyka, i do tego jest on przez człowieka, może być porównany do walki nieustannej. Życie ograniczone czasem to ciągła walka, dlatego się pyta, chyba retorycznie bohater, czyż nie do bojowania podobny byt człowieka. I mówi o udręce dni, które są ulokowane w czasie ziemskiego życia, i o szybkim, z drugiej strony, umykaniu tego czasu, bo porównał dni swoje do tkackiego czułenka. I kiedy kończą się nici, to wtedy kończy się także i jego przydatność. Mówi też, że jego dni są jak powiew. Wiadomo, powiew krótki, a potem mija. Jakże podobnie brzmią te słowa, i czy współbrzmią z wypowiedzią Koheleta, który mówi, że marność nad marnościami, wszystko marność, także o upływającym czasie. To jest pierwszy temat, jaki pojawia się w dzisiejszym fragmencie pierwszego czytania z Księgi Hioba, a drugi, no to jest cierpienie, bo to byłoby cierpienie czy rozterki natury duchowej. A ten drugi moment to są cierpienia fizyczne. Tak jak w Ewangelii, przy okazji Ewangelii wspominałem o dosłownym, metaforycznym znaczeniu nocy jako czasu szczególnych cierpień i oczekiwaniu poranka, tak problem ten pojawia się również i podjęty został przez Hioba w tym dzisiejszym fragmencie, który składa się na pierwsze czytanie. Bo mówi bohater: wyznaczono mi noce udręki, a więc jest motyw nocy, motyw snu niespokojnego, bo bohater mówi: położę się, mówiąc do siebie, kiedyż zaświta i wstanę. Tak jak też już wspominałem, oczekiwanie świtu, poranka, to jest ta nadzieja, że noc się w końcu musi kiedyś skończyć. I potem jednak przedłużający się czas, bo żali się Hiob, przedłuża się wieczór, a niepokój mnie syci do świtu. A więc wieczór, noc, czas niepokoju, czas cierpień, czas bólu, smutku, niepewności, ale jednak nadzieja na to, że kiedyś będzie ten świt. Tylko na tym etapie swych cierpień Hiob jeszcze tego nie wie, kiedy i czy ten świt nastąpi. Niemniej jednak z nadzieją na ten czas poranka oczekuje. Thank you.
Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, nie jest dla mnie powodem do chluby to, że głoszę Ewangelię. Świadom jestem ciążącego na mnie obowiązku. Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii. Gdybym to czynił z własnej woli, miałbym zapłatę, lecz jeśli działam nie z własnej woli, to tylko spełniam obowiązki szafarza. Jakąż przeto mam zapłatę? Otóż te właśnie, że głosząc Ewangelię bez żadnej zapłaty, nie korzystam z praw, jakie mi daje Ewangelia. Tak więc, nie zależąc od nikogo, stałem się niewolnikiem wszystkich, aby tym liczniejsi byli ci, których pozyskam. Dla słabych stałem się jak słaby, aby pozyskać słabych. Stałem się wszystkim dla wszystkich, żeby w ogóle ocalić przynajmniej niektórych. Wszystko zaś czynię dla Ewangelii, by mieć w niej swój udział.
Przyjrzyjmy się jeszcze krótko drugiemu czytaniu, które zaczerpnięte jest z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Właściwie temat, można by powiedzieć, nie pasuje do dotychczasowych rozważań, bo była mowa i o cierpieniu, i o uzdrowieniu, o nocy i oczekiwaniu poranka. A tutaj święty Paweł mówi o swoim zadaniu i głównym obowiązku, jakim jest głoszenie Ewangelii. Pisze apostoł, że jest po pierwsze Ewangelia dla niego obowiązkiem i wypowiada słynne słowo: biada mi bowiem, gdybym nie głosił Ewangelii. I wspomina to, że nie czyni tego z własnej woli, ale został do tego powołany, bo gdyby to czynił z własnej woli, wtedy mógłby liczyć na zapłatę ze strony ludzi. Wszelkiej maści pogańskich kaznodziejów, filozofów, czasem pseudofilozofów było wielu. Chodzili oni po wioskach i miastach, ludzie chętnie ich słuchali, za to dawali jedzenie, tak zwany, dziś byśmy powiedzieli, wikt i opierunek. W ten sposób dorabiali sobie albo wręcz zarabiali na życie ci głosiciele różnych nauk i ciekawostek, ale czynili to z własnej woli i nikt ich nie posyłał. Taki znaleźli sobie sposób na życie. A Paweł podkreśla, że on spełnia obowiązek i że nie dostaje i nie chce za to żadnej zapłaty i nie korzysta z faktu, jaki wykorzystaliby ci wędrowni filozofowie i kaznodzieje. Natomiast on, jeśli miałby określić siebie jakimś mianem, użyłby określenia, że jest sługą albo jeszcze bardziej niewolnikiem wszystkich, że stał się słaby dla słabych, że w tym sensie po ludzku nie liczący się, ale wszystko czyni, i to raz jeszcze podkreśla wyraźnie, dla Ewangelii. To jest misja, jaką Pan mu wyznaczył. Jakby można było odnieść ten fragment składający się na drugie czytanie do rozważań, które mamy? Wróćmy do Hioba jeszcze raz na chwilę. Człowiek przeżywający duchowe rozterki i ogromny ból fizyczny czekał z nadzieją na świt. Doczekał się, bo Pan przywrócił mu zdrowie, sprawił, że Hiob na nowo miał dzieci, szczęśliwą rodzinę i duży majątek. Ale szybciej doznałby ulgi i pociechy, gdyby na drodze jeszcze swego cierpienia usłyszał o Chrystusie. O Chrystusie, który z jego perspektywy dopiero miał za bardzo, bardzo długi czas przyjść, wtedy by w nim mógł szukać nadziei. W nocy, gdzie nasilają się cierpienia fizyczne i cierpienia duchowe, w ciemnościach widziałby tego, który mówi, że jest światłością świata, że jest nadzieją. Na pewno liczyłby na uzdrowienie cudowne, wszak Jezus uzdrawiał chorych, tak jak teściową Piotra, a ci wszyscy, którzy żyli po czasie ziemskiej działalności Chrystusa, czyli już po jego w niebo wstąpieniu, liczyliby na kontynuatorów dzieła Jezusowego, a nimi byli apostołowie, wśród nich święty Paweł, który mówił o głoszeniu Ewangelii. Ewangelia to jest przecież inaczej dobra nowina o zbawieniu, o najpierw o nadziei na pokonanie problemów dzięki Chrystusowi tu na ziemi, a potem o zbawieniu wiecznym. Ciągle jednak pamiętać musimy o mocy Boga, że On, i tutaj na koniec chciałbym odnieść się do dzisiejszego psalmu, psalmu 147, gdzie o Bogu jest mowa, On leczy złamanych na duchu i przewiązuje ich rany. A to, że Chrystus w imieniu Boga i jako Syn Boży działał tak wielkie, taki wielki rzeczy dokonał, pomagając cierpiącym i chorym. To jest już część tej dobrej nowiny, która swoją kulminację znajdzie w życiu wiecznym, bo dzięki Chrystusowi człowiek ma szansę przejść już do prawdziwej światłości, do momentu, w którym nie będzie już nigdy nocy, a ciągły dzień, ciągła wiosna, ciągły spokój, jeśli oczywiście na ten stan zasłuży, a będzie to niebo. I tak oto dobrą nowiną o zbawieniu i szczęściu wiecznym, o szczęściu nieba kończymy te dzisiejsze rozważania nad liturgią słowa przypadającą na piątą niedzielę zwykłą roku B w liturgii Kościoła.
Bardzo gorąco dziękujemy. Ksiądz dr Wojciech Kardyś, wykładowca egzegezy Pisma Świętego w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie. Drodzy Państwo, zapraszam do współtworzenia audycji Szukając Słowa Bożego. Telefony do studia 56 655 23 55 lub 56 655 23 56. W naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200. Dla słuchaczy spoza granic ojczyzny 48 56 655 23 33 lub 23 66. Telefonicznie na naszej antenie witamy księdza doktora Wojciecha Kardysia. Szczęść Boże, księże profesorze.
Szczęść Boże, witam również ojca redaktora i naszych słuchaczy.
Prosimy Radio Maria, halo. Prosimy Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Andrzej Michał z Polski Północnej. Ja chciałem dzisiaj zauważyć, bo to było też i tydzień temu, o tym, że Pan Jezus tłumaczy, że Jego misją przyjścia tu na ziemię jest nauczanie ludzi. Przyszedł oprócz tej misji, gdzie oddał swoje życie, pozostawił tu dla nas sakramenty, Eucharystię. Misją Jego było nauczać ludzi, żeby spotkali się z nauką Bożą, żeby zrozumieli, jak mają żyć po Bożemu, jak wprowadzać te wszystkie przykazania Boże w życie. No i Pan Jezus właśnie zaczął od pokazywania, jak żyć, jak go szatan kusił, że nie samym chlebem, ale Słowem Bożym człowiek żyje. Czyli no, że jest ważne w życiu człowieka nie to, co zje, co zobaczy, co sobie kupi, ale to, w jaki sposób spotka się z Panem Bogiem, w jaki sposób od Pana Boga się czegoś mądrego dowie i że to daje prawdziwe życie człowieka. I teraz jest pytanie, na ile my spotykamy się z Panem Bogiem w ciągu dnia, ile minut poświęcamy, żeby spotkać się z tym Duchem Bożym, żeby spotkać się z Bożą nauką, a na ile z tym, żeby tylko po prostu coś przyjemnego w ciągu dnia przeżyć lub obejrzeć. Później Pan Jezus właśnie pytał, tłumaczył, kto jest królem, kto jest ważny, komu się oddaje pokłon, przed kim się klęczy, a przed kim się stoi. Tłumaczył właśnie, kogo Pan Bóg bardzo lubi w błogosławieństwach, przekazując o tym, kogo przeklina za
Panie
to, że
Andrzeju się... Michale, pamiętajmy, że to jest do czytań najbliższej niedzieli, nie do całego Pisma Świętego.
Dobrze, to jeszcze tylko pytanie takie w odniesieniu pytanie do tego, właśnie, co było właśnie też i tydzień temu o prorokach, że proroków trzeba słuchać, tak jak Jana Pawła II nauczanie. Dobrze by było znać, żeby w życie społeczne i osobiste zaprowadzić. I tak jak ja czytałem setki różnych proroków z różnych części świata, to tak u Zofii Nosko zobaczyłem, że one wszystkie razem są wzięte razem. I to, co podpisał ostatnio Trybunał Konstytucyjny o obronie życia, pozwoli Polsce ominąć gniew Boży, trzecią wojnę światową i wszystkie kataklizmy, które na świat miały przyjść.
Oddamy głos księdzu doktorowi. Prosimy o komentarz do głosu pana Andrzeja.
No, tak jak ojciec redaktor mówił, no tutaj było odniesienie pana, który mówił w ogóle o Piśmie Świętym, oczywiście o prorokach zeszłej niedzieli. Jeśli chodzi o nauczanie Jezusa, bo to był jedyny taki zahaczający o dzisiejszą liturgię słowa moment, to ostatnie zdanie z perykopy ewangelicznej o tym, że Jezus nauczał. Nauczał w ich, czyli w żydowskich synagogach, ale zaraz jest powiedziane, wyrzucał złe duchy. I pamiętać musimy, że jeżeli mówimy o publicznej działalności Jezusa, to oprócz i obok nauczania, które stanowiło ważną część jego działalności, były także czyny, czyli cuda, znaki, które dokonywał, a przede wszystkim te najważniejsze, jakimi była męka i śmierć Pana Jezusa. Natomiast jeśli chodzi to już tak jakby poza tą liturgią słowa o to, ile my poświęcamy czasu na słuchanie Pana Boga, czy wczytywanie się w Pismo Święte i tak dalej, a ile poświęcamy albo tracimy na wiele innych spraw, to rzeczywiście to jest ten problem. Ja zawsze mówię gdzieś tam w praktyce duszpasterskiej choćby, że tydzień ma 172 godziny, o ile dobrze policzyłem, to teraz policzmy, ile czasu my poświęcamy na przyjście do kościoła, gdzie się spotykamy z Bogiem. Dodajmy jeszcze, ile minut modlimy się teoretycznie rano i wieczorem. I teraz ile procent poświęcamy Bogu, także wsłuchując się w Jego słowo, dzieląc, no to już trzeba matematycznie podzielić te 172 godziny. No to wychodzi efekt,
168.
O ile praktykujemy, mizerny.
168. 24 razy 7.
Tak, 24 razy 7. Tak, sobie teraz. Tak.
Ale w granicach błędu można powiedzieć.
Tak, 4
bardzo gorąco dziękuję, gdyż rzeczywiście bardzo często akcentujemy to, że nauczał, to nauczanie, a działalność Jezusa to nie tylko nauczanie, prawda?
Oczywiście.
Kolejny telefon, prosimy, Radio Maryja.
Halo.
Prosimy.
Szczęść
Boże. Kto do nas telefonuje?
Barbara z Dolnego Śląska. Proszę, i z ojcem, i z księdzem chciałabym porozmawiać, żeby ksiądz mnie pomodlił się za mnie i pobłogosławił, bo ja tak przeżywam.
A zatem
jak
niech błogosławi wszechmogący Bóg Ojciec i Syn i Duch Święty. I zapewniamy o modlitwie, zwłaszcza w tej modlitwie, która jest na antenie Radia Maryja. W tak wielu wymiarach i modlitwa liturgiczna, i modlitwa różańcowa, i koronka do Bożego Miłosierdzia. Prosimy, Radio Maryja, halo.
Halo, ja dzwonię z Kanady.
Prosimy.
To co mam czekać, tak?
Jesteśmy na antenie, proszę o przedstawienie się i zabranie głosu.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Z tej strony Jan Kitchener z Kanady. I mam pytanie do księdza prowadzącego, ojca, i gościa, księdza doktora, a mianowicie, czytając Ewangelię według Marka, widzimy, jak Pan Jezus uzdrawia ludzi, wyrzuca złe duchy. Pan Jezus uzdrawia, ma moc uzdrawiania. No, minęło już około 2000 lat i Pan Jezus jest ten sam, jednak ludzie są troszeczkę inni, niektórym brak wiary. Ja mieszkam tu w Kanadzie, i w tym pięknym kraju wszystkie kościoły, świątynie są zamknięte. Nie możemy przyjmować Komunii Świętej, ciała Pana Jezusa. Tłumaczą to z obawy, że przy przyjmowaniu Komunii Świętej ludzie mogą zarazić się wirusem. No trudno mi w to uwierzyć. Przecież Pan Jezus uzdrawiał i uzdrawia ludzi, a nie przenosi choroby, wirusy. I moje pytanie jest do księdza doktora. Czy ksiądz doktor zna, słyszał o jakimś jednym przypadku na świecie, że ktoś się zaraził wirusem przy przyjmowaniu Komunii Świętej?
Kolejne pytanie, takie bardziej współczesne, czy obok liturgii słowa najbliższej niedzieli. Czy ksiądz doktor podejmuje odpowiedź?
Tak, to znaczy ja nie słyszałem o takim przypadku, co nie znaczy, że mówię, że takich przypadków nie ma. Natomiast chcę powiedzieć, że owszem, o ile Eucharystia daje nam życie, daje nam zdrowie, to z drugiej strony pamiętajmy, że na tym polega tajemnica Eucharystii, że Jezus Chrystus w swoim bóstwie i swoim ciele staje się realnie obecny pod postacią materialną chleba i tam, gdzie jest materia, tam też jest jakieś niebezpieczeństwo. Nie chcę powiedzieć, że przystępując do komunii my się jakoś mocno narażamy, ale z drugiej strony też musimy zachować ostrożność. Tak patrząc, nie podważając żadnych tam kwestii związanych z wiarą absolutnie, ale musimy też postępować i ostrożnie i racjonalnie, bo oprócz wiary jest jeszcze rozum, który Pan nam dał. O, tak bym krótko powiedział.
Kolejny telefon. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Mówi Paweł z diecezji płockiej, z dekanatu sierpeckiego. Szczęść Boże księdzu doktorowi, szczęść Boże ojcu. Dzisiaj zabieram głos z pozycji człowieka ogarniętego chorobą. Trawi mnie gorączka, już kilka godzin leżę i próbuję iść tym śladem, który po prostu nakreśla Pismo Święte. Moje pytanie jest takie. Jeżeli Jezus mówił zawsze do tych ludzi, które uzdrawiał, wiara twoja uzdrowiła cię, gdzie jest ten element wiary w przypadku uzdrowienia teściowej Piotra? Dobrze rozumiem, że tutaj po prostu jej cierpliwość, jej brak skarżenia się na swoją dolegliwość był właśnie znamieniem tej wiary. Bardzo dziękuję, szczęść Boże.
Dziękujemy.
Tak, to znaczy wiara jest w piśmie elementem, który towarzyszy cudom uzdrowienia lub też wypędzania złych duchów. Jest to wiara albo samej osoby, która ufa bezgranicznie Jezusowi i w to, że On jest w stanie i będzie chciał tej osobie pomóc, albo wiara tych, którzy przyprowadzają chorego, tak jak w przypadku paralityka, czy się wstawiają za chorym, tak jak w przypadku Jaira, który prosił o uzdrowienie swojej córki, czy nawet tego żołnierza rzymskiego, który prosił o uzdrowienie sługi. Natomiast jeśli chodzi o ten konkretny przypadek, jaki jest, pojawia się w niedzielnej Ewangelii, mamy taką zmiankę, że teściowa Szymona leżała w gorączce i zaraz drugie, kolejne zdanie, zaraz powiedzieli mu o niej. To znaczy zakładamy, że to oni się wstawili za chorą, bo ona może nawet nie wiedziała, że Jezus przyjdzie za chwilę do domu, i może nawet jak już widziała, że wszedł, nie zdążyła prosić, albo oni już wcześniej mówili o niej i wierzyli, że on może jej pomóc. I tutaj jest ten element wiary.
Kolejny telefon w naszych rozmowach. Prosimy, Radio Maryja. Halo. Prosimy, Radio Maryja.
Tak.
Jesteśmy na antenie.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Marek z tej strony. Ja tego chciałem zapytać o gest Pana Jezusa, który dotykał ludzi, że tak powiem, których uzdrawiał. I na przykład teściową Piotra podniósł za rękę. Czy ten gest miał jakieś znaczenie, no nie wiem, jak to określić, w tamtej kulturze? To takie moje pytanie.
Dziękujemy bardzo. Ksiądz dr Wojciech Kardyś.
Tak, no spróbujmy sobie w naszej kulturze wyobrazić sytuację, jak na przykład mamy dać, wyobraźmy sobie, że nie możemy, czy mówimy do niemowy, albo sami nie możemy mówić, jak okazać komuś, że chcemy mu pomóc. Dajemy mu, wyciągamy do niego rękę. Jeżeli ktoś leży, a chcemy mu pomóc,
to żeby wstał, musimy go podnieść, czyli wyciągnąć rękę, ująć za rękę, mówiąc językiem biblijnym i tak dalej. Przy czym pamiętajmy, i w tym kontekście ręka ma znaczenie, pomijając jeszcze symboliczne znaczenie ręki, ramienia i tak dalej, bo tutaj można by bardzo wiele mówić. Natomiast pamiętajmy również, że niektóre gesty i czynności Jezusa są dla nas niezrozumiałe, jak na przykład pomazanie błotem, to znaczy piaskiem i śliną powiek człowieka niewidomego. Sama czynność może nam się wydać trochę dziwna i też i takie mamy dla nas niezrozumiałe gesty, ale myślę, że akurat w przypadku uzdrowienia teściowej Piotra jest to dosyć czytelny gest.
Kolejny telefon w naszych rozmowach. Przypomnijmy, szukając Słowa Bożego, to audycja, która jest przybliżeniem, rozważaniem liturgii Słowa najbliższej niedzieli. Przed nami piąta niedziela zwykła, 7 lutego. Prosimy, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Raz i zawsze.
Krzysztof dzwoni. I chciałem bardzo serdecznie ojcu prowadzącemu i księdzu Wojciechowi podziękować, bo zatrzymało moją uwagę te teksty dzisiejsze w tym miejscu, gdzie padło słowo tajemnica mesjańska Pana Jezusa. Ponieważ Pan Jezus tyle razy zadawał pytanie, kim ja dla was jestem. I tutaj Kościół nas bardzo ostro zbliża już do tego okresu, którym jest właśnie Wielki Post, kiedy będziemy odkrywali przy pomocy świętości Kościoła właśnie tą tajemnicę mesjańską, ale w szczególności rolę szatana, bo tutaj Pan Jezus występuje bardzo mocno w roli takiej tej, powiedziałbym, egzorcystycznej. I dlatego będziemy stopniowo odkrywali właśnie rolę szatana, bo już pierwszą niedzielę będzie bardzo mocno powiedziane o okuszeniu i potem idąc w trakcie będziemy właśnie świadkami tej walki, o której mówi drugi list do Tesaloniczan, między właśnie siłami ciemności i tymi dobrymi aniołami. Wreszcie przyjdziemy do Wielkiego Tygodnia, gdzie nam powie właśnie Pismo Święte, że szatan wszedł do niego. A już epicentrum tego wszystkiego to będzie to, co mówi święty Maksym Wyznawca, że kiedy Pan Jezus, że kiedy szatan przybił ciało Pana Jezusa do krzyża, to w tym momencie wypił sam na siebie truciznę. Ponieważ rozumiem, że nie przewidział zmartwychwstania, a dotknął bóstwa Jezusa Chrystusa. To jest to stopniowe odkrywanie właśnie tajemnicy mesjańskiej. I bardzo ojciec Cantalamessa uwrażliwiał, że Kościół, kiedy są takie trudne sytuacje, jakie nawet przeżywamy dzisiaj, był bardzo z nami i nam udostępniał właśnie to odkrywanie Chrystusa, bo to w tych sytuacjach dla nas bardzo trudnych do przejścia jest szalenie ważne, żebyśmy się na tym opierali i żebyśmy razem z Chrystusem właśnie budowali. Także mówię, zbliżamy się, już blisko jesteśmy. I chodzi o to, żeby to był to tempo forte, ten czas, który nam pozwoli, nie wiadomo, co jeszcze opatrzność Boża nam zaproponuje, ale żebyśmy na końcu wyszli właśnie z tego zwycięstwo do tego nowego świata, bo to Matka Boża ciągle Medjugorju mówi.
Dziękuję Panie Krzysztofie. Prosimy, ksiądz dr Wojciech Kardyś.
Tak, jeśli chodzi o tę tajemnicę mesjańską, czy sekret mesjański, to pomijając wiele innych aspektów, to jest też mądrość pedagogiczna Jezusa. Tak jak wyobraźmy sobie analogicznie, nauczyciel w szkole uczy na przykład z matematyki, w jakie należy wykonać zadania po kolei, stopniowo, krok po kroku, żeby dojść do wyniku, a tak uczy mądry nauczyciel i wtedy uczeń sam dochodzi do tego, jaki jest wynik zadania, a nie, że na samym początku mówi, wynik jest taki i taki. To jest, no pewnie, to byłby pedagogiczny błąd. Natomiast jeśli chodzi o szatana, to właśnie złe duchy doskonale znały tożsamość Jezusa, że on jest Mesjaszem, że jest Synem Bożym, ale Jezus zabraniał im tego swoją drogą i słusznie przecież, bo gdyby źródłem wiedzy dla ludzi na temat tego, kim jest Jezus, były słowa diabła, to słabe jest to źródło, pomijając, że jeszcze do tego szatan jest ojcem kłamstwa, więc to też nie byłoby pewne to, co złe duchy mówią ludziom.
Ksiądz dr Wojciech Kardyś, wykładowca egzegezy Pisma Świętego w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie, w naszej audycji Szukając Słowa Bożego. Księże doktorze, prosimy o podsumowanie, możliwość przekazania też pozdrowień.
Najpierw podsumowanie. Dotknięty cierpieniem Hiob przeżywał nie tylko fizyczne boleści, ale także rozterki duchowe, jak słyszeliśmy w pierwszym czytaniu. I wypowiedział on słowa: przedłuża się wieczór, i dodał: a niepokój nie syci do świtu. Ludzkie życie porównał do nieustannej walki. Wieczorem liczne dolegliwości narastają, więc nie dziwi nas to, że o tej właśnie porze przybywali do ludzie chorzy do Jezusa albo byli przyprowadzani, także opętani. W tym kontekście noc staje się także, czy nabiera charakteru metaforycznego. To jest czas ciemności, bólu, smutku, ale z drugiej strony nadziei, bo przecież po nocy przychodzi świtanie. I czy można w tym kontekście szukać jakichś rad na te dosłowne, duchowe i fizyczne cierpienia, rozterki? Właśnie dzisiejsze czytania dają wskazania, bo w Ewangelii widzimy, że nad ranem, zanim jeszcze wzeszło słońce, Jezus udał się na pustynię, by się modlić. To już jest pierwsze wskazanie. W czasie ciemności powinniśmy się modlić do Ojca i wtedy poczujemy, że wcale nie jesteśmy pozostawieni sami sobie. Obok modlitwy musimy pamiętać, że tylko On leczy złamanych na duchu i przewiązuje ich rany. To jest z kolei dzisiejszy psalm. I co ciekawe, w tym psalmie pojawia się zwrot: On liczy wszystkie gwiazdy. Kiedy człowiek nie może spać, to liczy, czy baranki, owce, czy gwiazdy na niebie nieraz, ale jak zaufa Panu, już nie musi tego robić, bo utulony będzie spał spokojnie przez noc, czekając na poranek. No i wreszcie znajdować możemy nadzieję już nie tylko na wyzdrowienie w sensie fizycznym, ale przede wszystkim na zdrowie, bo życie wieczne. Źródłem tej nadziei jest Ewangelia. Chciałbym na koniec pozdrowić. Pozdrawiam moich rodziców najpierw. Ja siedzę u siebie w biblioteczce przy biurku na piętrze. Oni są na dole plebani. A także moich parafian, którzy już dzisiaj mnie słuchali w innej odsłonie, bo odprawiałem mszę, kiedy już nagranie było puszczane w radiu, a ci, którzy chcieli, mogli włączyć po powrocie do domu i usłyszeć dalej moje komentarze.
Bardzo gorąco dziękujemy. Błogosławionej dobrej niedzieli. Z nami ksiądz dr Wojciech Kardyś, wykładowca egzegezy Pisma Świętego w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie. Bóg zapłać, księże doktorze.
Dziękuję serdecznie. Szczęść Boże.